Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dziękujemy naszemu wspaniałemu zespołowi. Kochani, niezwykle dobrze was widzieć. Witam wszystkie osoby, które dołączyły. Możemy usiąść. Ja nazywam się Olek, mam na imię Olek i jest mi niezwykle miło tu zawsze być. Z niektórymi się znam, z niektórymi nie, ale chcę wam powiedzieć, że cieszę się, że jesteśmy tutaj razem w niedzielę. To będzie ekscytująca niedziela. Amen. Już jest. Już ile przeżyliśmy podczas tego uwielbienia, to był wyjątkowy czas. Ja chciałbym was też przywitać i pozdrowić od naszych pastorów Daniela i Mireli Różańskich. Oni są na małych wakacjach. Wreszcie, hallelujah. W sensie nie, że wreszcie, że przyjęliśmy Kościół, nie zrozumcie mnie źle, ale wreszcie odpoczywają, wreszcie mogą mieć czas ze sobą, więc jesteśmy zawsze bardzo szczęśliwi, ale także ja jestem zawsze zaszczycony, że mogę tutaj stać, że ufają takim ludziom jak ja, takim młodym ludziom jak my, chociaż nie taki młody, wiem, że to jest zawsze temat na moich kazaniach, ale no cóż, tak to już jest. Kochani, cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj być, zaczynamy nową serię, ale jeszcze zanim przejdę do nowej serii, chciałem też pozdrowić dwóch wyjątkowych ludzi, którzy tutaj są dzisiaj, moi koledzy Rafał i Karol, wielkie brawa dla nich. Od niedawna pracujemy razem, to są wyjątkowi faceci, wspierają mnie w pracy, są ludźmi jakości. Cieszę się chłopaki, że jesteście i też chciałbym powitać wszystkie osoby, które są pierwszy raz u nas. Jeśli patrzysz sobie na ten kościół, myślisz, o, ludzie machają rękoma, krzyczą amen, tutaj klaszczą, jak ktoś mówi, to jest wszystko w porządku. Po prostu jesteśmy podekscytowani tym, co Bóg robi w naszym życiu. I także jesteśmy podekscytowani tym, co będzie robić w naszym życiu. I zaczynamy nową serię kazań zatytułowaną Nie martw się. Okej. Nie martw się. Tak po prostu. I koniec kazania, nie? To jest takie zdanie, które szczerze nie zawsze łatwo przychodzi mi przez usta. Kiedy przychodzi ktoś z różnymi wyzwaniami w swoim życiu, przychodzi z różnymi obciążeniami, nie można mu po prostu powiedzieć, ej, nie martw się, wszystko będzie okej. Z drugiej strony, może można. Co o tym mówi Biblia, zaraz zobaczymy, ale też podczas tej serii chcemy przyjrzeć się imionom Boga. Co to znaczy imionom Boga? Przecież Bóg jest jeden. Jak to? Imiona Bogów? Nie, Bóg jest jeden, oczywiście, ale w kulturze Izraela, w całej Biblii możemy czytać masę różnych imion Boga. Bóg był różnie nazywany i w tej kulturze to nie było po prostu, o, fajnie nazwane, fajne imię, tylko to definiowało, to opisywało coś więcej niż tylko imię, ale to niosło ze sobą atrybuty, niosło ze sobą osobowość. I dzisiaj będziemy mówić o tym, jakim jest nasz Bóg, a Bóg jest Bogiem pokoju. Jahwe Shalom. Jahwe Shalom. I chciałem po chwilę skupić się na tym słowie. Shalom. Co to znaczy? Bo myślę, że wielu z nas kojarzy to słowo. Dzisiaj miałem ciekawą sytuację, kiedy jechałem tutaj do kościoła autobusem, siedziałem sobie na przystanku i puściłem sobie piękną piosenkę uwielbienia i aż płakałem. Powiem wam, siedziałem na przystanku, płakałem. Dobrze, że miałem okulary przeciwsłoneczne od Grzesia, które zostawił u nas w kawiarni, bo mogłem przynajmniej płakać bez wycierania się i tak dalej. Ale nagle reklama mi wyskoczyła podczas tej piosenki i tam Shalom. Czy to jest słowo od Boga? A może to Google nas słucha cały czas. To jest coś, i Google, i Bóg nas słuchają cały czas. Shalom, słowo pokój, różnie nam się kojarzy. I pokój, nie chodzi mi o pomieszczenie. Bóg nie jest kuchnią czy coś, chociaż pewnie i tak fajne kazanie można było stworzyć na podstawie tego, ale Bóg jest pokojem. I słowo shalom w hebrajskim znaczy kompletny. Znaczy pełny. Słowem szalom określało się mur, który był doskonały, bez żadnych uszczerbków, że miał każdą cegłę na miejscu, nie miał żadnego pustego pola. Szalom mówiło się także na kamienie, które były bez żadnego pęknięcia, były w idealnym kształcie. Szalom także używało się w momencie, kiedy kończyła się wojna i faktycznie przychodził pokój. Szalom używało się w momencie, kiedy ludzie, którzy byli pokłóceni, nagle zaczynają się godzić. Szalom używano, kiedy ktoś komuś wisiał pieniądze albo ktoś od kogoś, na przykład uszkodził komuś towar, to szalom było spłaceniem tego długu i przyniesienie równości. Bardzo ciekawe słowo, a czytamy o tym, że Jahwe Szalom, czyli Bóg jest pokojem. Więc pokój to nie jest tylko przyjemne uczucie. Pokój to pełnia, pokój to całość. Pokój to bycie w pełni tego, co Bóg chce nam dawać. I pokój to także branie czegoś złamanego i sklejanie tego z powrotem w całość. I myślę, że to obrazuje wiele. I myślę, że to mówi dużo także o naszym społeczeństwie, które teraz nas otacza, bo jesteśmy w momencie, kiedy chyba najbardziej martwimy się, chociaż nie żyłem w innych czasach, ale wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, kiedy ludzie są niesamowicie zmartwieni. Mimo że widzimy wzrost w jakiś sposób materialny, w Polsce żyje się lepiej, przynajmniej niektórym, nie wiem, mi jest tak, okej. Ale niby materialnie mamy się lepiej, a widzimy ogromny wzrost chorób, ogromny wzrost depresji, ogromny wzrost wydawanych recept i widzimy, że ludzie żyją w zmartwieniu cały czas i coraz bardziej to rośnie. Wiemy, że dzisiejsze czasy, kiedy spytamy kogoś, ej, co u ciebie, to słyszymy najczęściej, no jestem zajęty, jestem zalatany, stary, o, spotkamy się może w kwietniu przyszłego roku. I przepraszam, to jest też o mnie. Jeśli chcieliście się ze mną spotkać to i powiedziałem, że w kwietniu, to przepraszam. Ale zajętość stała się takim czymś oczywistym, że nawet jak ktoś powie, w sumie mam dużo wolnego czasu, oglądam seriale na Netflixie, spędzam czas z żoną, chodzę na spacery, tak, co jest? Co jest z tobą nie tak, człowieku? Weź się do roboty. Ale tak naprawdę wtargnęliśmy w taki bardzo zajęty, taką zajętą kulturę, kultura zajętości i to także powoduje ogromny stres. Kiedy słyszysz, że ktoś jedzie na wakacje, że ktoś odpoczywa, ja nie jeżdżę na wakacje, ja muszę pracować, muszę być zajęty i tak dalej. I oczywiście ważna jest praca, nie zrozumcie mnie źle, ale także niezwykle istotne jest to, jak odpoczywamy, to jak dbamy o swoje serce. I chcę, żebyśmy także podczas tej serii, kiedy mówimy nie martw się i wierzymy w to, że Bóg jest Bogiem, który może zdjąć nasze troski, nie chcemy także lekceważyć mądrości, nie chcemy lekceważyć odpoczynku, nie chcemy lekceważyć terapii, nie chcemy lekceważyć rad od mądrych ludzi, nie chcemy lekceważyć psychologów, to jest wszystko ważne i to jest także narzędzie w rękach Boga. Ale wierzę dzisiaj, że Bóg także ma odpowiedź na nasze zmartwienie. Chciałem, żebyśmy przeczytali 4 rozdział Listu do Filipian, 6 werset. To jest dość mocny fragment na początku. Przestańcie martwić się o cokolwiek. To już wystarczy w sumie. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Niezwykle mocny fragment. Myślę, że odpowiada na wiele. Przestańcie martwić się o cokolwiek, ale w modlitwie z wdzięcznością, z prośbami przedstawiamy to Bogu, a pokój Boży, czyli to szalom, ta pełnia, ta całość, ta kompletność, której nie ogarnia żaden umysł, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć tak po prostu, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Wierzę, że Boża pełnia, Boży pokój przychodzi, kiedy się modlimy. Myślałem, że się czegoś dowiem nowego. Nie, jest okej, okay. Reakcje są świetne. Ale myślałem, że się dowiem czegoś nowego, a nie, znowu mi mówisz o modlitwie, Olku, no. Wiedziałem, że dzisiaj się nowego nie dowiem od ciebie. Ale chcę wam powiedzieć, może to jest najprostsza rada w historii, ale to jest najważniejsza rada w historii. Jeśli chcesz żyć w Bożym pokoju, musisz żyć w modlitwie. Życie w modlitwie, chodzenie w modlitwie równa się chodzenie w pokoju. I to nie chodzi o to, że od razu wszystkie problemy znikną i wszystkie troski znikną, ale kiedy zaczynasz się modlić, zaczynasz widzieć zmianę perspektywy, której jesteś. Kiedy zaczynasz się modlić, wiesz, że Bóg, który cię słyszy, zaczyna działać w twoim życiu. I czasami dzieje się to od tak, czasami jest to dłuższy proces, ale najczęściej nawet nie chodzi o zmianę sytuacji, ale chodzi o zmianę twojego serca. Nie chodzi tylko o to, by zmienić miejsce, w którym jesteśmy, ale chodzi o to, aby zmienić perspektywę, z której patrzymy. I Rich Wilkerson Jr., wspaniały pastor ze Stanów, powiedział bardzo fajne zdanie. Modlitwa nie jest ostatnią deską ratunku, ale jest pierwszą reakcją. Wszyscy znamy powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. I tak dalej. To nie jest złe. To jest dobre, jeśli faktycznie mamy się najlepiej, idźmy do Boga, nawet jeśli to miało być ostatnią deską ratunku, ale chcę dzisiaj nas zachęcić do tego, aby modlitwa nie była ostatnią deską ratunku, ale pierwszą reakcją na jakiekolwiek okoliczności. Aby to było stylem życia, aby to był nasz pierwszy krok. I czytamy niezwykłą historię w Biblii o Danielu. Nie wiem, czy kojarzycie Daniela. Daniel to był niesamowity człowiek. Niesamowita historia jest z nim związana. Akurat jest taki moment w historii, że Izrael, i wtedy Izrael był podzielony na Izrael i Judę, i przyszedł Babilon. Babilon wszedł z buta, wszystkich w ogóle wziął w niewolę do Babilonu, a Babilon to nie był najprzyjemniejsze miejsce dla Żydów w tamtych czasach. To było pełno bożków, było pełno takiej obrzydliwości, można powiedzieć. Babilon to było naprawdę straszne miejsce. Często, kiedy się mówi o jakichś takich ciemnych miejscach historycznych, to Babilon jest takim miejscem. I właśnie tam był również pojmany Daniel i jego przyjaciele. I wierzę, że skoro Bóg używał Daniela i jego przyjaciół w takim miejscu, o ileż bardziej Bóg może użyć ciebie i mnie w Trójmieście. W mieście, które jest piękne, w mieście, które ma naprawdę dużo możliwości, w mieście, w którym, kiedy mówisz o Bogu, najgorsze, co się może stać, to ktoś się krzywo na ciebie spojrzy, ale możemy wolno, w pełnym przekonaniu mówić o Jezusie Chrystusie, o Jego miłości, jak wspaniała jest to wiadomość. A jednak Daniel, który był w niewoli, zaraz zobaczycie, co on osiągał. I Daniel był niesamowitym człowiekiem. On stał się wręcz jednym z doradców królów Babilonu. Może to takie abstrakcyjne, przecież to jest straszny kraj, wziął ich w niewolę, a jednak Daniel był człowiekiem, który miał niesamowity charakter, w świetny sposób po prostu pracował, funkcjonował. I przyszły czasy króla Dariusza i doradcy króla Dariusza naprawdę nie znosili Daniela, bo widzieli, jaki on jest. Jest szlachetny, jest dobry, szanuje ludzi, ale też modli się każdego dnia. A wiemy, że do jednego Boga. I nie pasowało to doradcom króla Dariusza i stwierdzili, okej, wiecie, jaka jest pięta Achillesowa każdego przywódcy, jego ego. Przyszli do Dariusza, jego doradcy, i powiedzieli, Dariusz, czy ty wiesz, że ludzie modlą się do Boga? Chyba czas to zmienić. Zróbmy w jednym roku taką sytuację, że można się modlić tylko do ciebie, bo ty jesteś tak wielkim królem, że tylko tobie należy się chwała i ktokolwiek będzie modlił się do innego Boga, zostanie wtrącony do lwiej jamy. Dariusz mówi, bardzo dziękuję, oczywiście podpisujemy. Nie wiedział, może nie był świadomy wtedy, kim Daniel jest dla niego. I czytamy, co zrobił Daniel. W 6 rozdziale Księgi Daniela, 11 werset. Daniel, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu. W górnej komnacie miał okna otwarte w stronę Jerozolimy. Tam 3 razy dziennie zginał przed Bogiem kolana. Modlił się i uwielbiał Go. I tym razem zrobił to samo, co zwykł robić zawsze. Daniel! Jak się dowiedzą, to wiesz, co się stanie. Nie możesz wychillować chociaż ten jeden dzień? Przecież jeden dzień bez modlitwy, co się stanie? Ale nie. Nie. To jest coś więcej niż zwyczaj. To jest coś więcej niż nakaz. To jest moje życie. Wiesz, że Daniel miał takie spojrzenie, że mogą mnie wrzucić do lwiej jamy, gdzie zginę, ale bez modlitwy zginę jeszcze szybciej. Może wtrącą mnie tam do lwów, ale wiem, że mój Bóg jest ważniejszy niż jakiekolwiek nakazy innych królów, którzy chcą mi narzucić różne rzeczy. I Daniel 3 razy dziennie, nie tylko raz, 3 razy dziennie zginał swoje kolana i uwielbiał Boga. I oczywiście co się stało? To była zasadzka. Doradcy oczywiście czekali, a Daniel na pewno się pomodli. A mamy cię, wtrącamy cię do lwiej jamy. Dariusz nagle, och, nie przewidziałem tego. No przepraszam, No umowa to umowa, no ja naprawdę nie chciałem. W Wtrącili więc Daniela do lwiej jamy, co już mnie było mniej śmieszne. A co się stało następnego ranka? Odsuwają kamień, który był zapieczętowany przez pierścień króla Dariusza, odsuwają kamień, a tam Daniel siedzi sobie z lwami. Chilluje. Hej, król, jak tam? Fajny miałeś czas? Ja sobie tutaj z lwami spędzałem noc. Chcę ci powiedzieć, że ryk wroga nie jest głośniejszy od głosu Boga. Amen? Może w tej lwiej jamie Bóg nie sprawił nagle, że lwów nie było. Bóg nie sprawił nagle może, że o Danielu, uratuję cię tutaj, proszę, przestawiam cię tutaj na wolną przestrzeń. Nie, on został w tej lwiej jamie, ale Bóg to jest Jahwe Shalom, ten, który jest pełen pokoju. I tam, w tej lwiej jamie, gdzie powinno być najwięcej ryku, najwięcej zgrzytu, najwięcej przerażenia, był pokój. Dlatego, że Daniel wiedział, dla kogo, komu służy. Dlatego, że Daniel wiedział, że kiedy zgina te kolana 3 razy dziennie, kiedy modli się do Boga, kiedy uwielbia Boga, on daje mu szalom, on daje mu pokój, on daje mu pełnię. I to jest ważniejsze niż nawet życie jego, które w tamtym czasie prowadził. I czytamy również w 1 Piotra, liście Piotra, 5 rozdziale, wszelką swoją troskę zrzućcie na niego, gdyż on troszczy się o was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu, znowu lew. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach, sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. On sam niech panuje na wieki. Amen. Amen. Wszelkie troski złóżcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. Jeśli taką obietnicę dostaję od Boga, który stworzył niebo i ziemię, jeśli taką obietnicę dostaję od Boga, który mnie kocha, który chce mieć ze mną relację, naprawdę nie chcę się martwić, naprawdę chcę złożyć troski na Niego, bo On daje mi taką obietnicę, więc chcę się tego chwycić i chcę tym żyć. I wierzę, że każdy z nas będzie chciał tym żyć, jeśli zaczniemy chodzić w modlitwie, chodzić w pokoju, chodzić w tej Bożej pełni. I to jest niezwykłe, że Jego słowo zamyka paszczę lwom. Może są wokół ciebie różne rzeczy, różne okoliczności, różne problemy, różne wyzwania. I słyszysz to jak takie ryczenie lwa, które każdego dnia, każdego ranka, może kiedy wstajesz, słyszysz znowu te słowa. Patrzysz znowu na ten rachunek, patrzysz znowu na te relacje. Myślisz sobie, to jest jak ryk, który wyprowadza mnie z równowagi, który sprawia, że się martwię, ale Bóg mówi, wszelką troskę złóż na mnie, gdyż ja mam o ciebie staranie. I opowiem pewną historię z mojego domu. Wiem, że to też jest częste w moich kazaniach, że mówię o moim tacie. I nie mogłem teraz być dłużny, musiałem też kolejny raz powiedzieć. Pewnego razu, kiedy uczyłem się w swoim pokoju, a to już jest fake story, kiedy grałem na komputerze w swoim pokoju, generalnie my mieszkaliśmy w innym mieście, to jeszcze było gdzieś daleko, w ogóle nie w Trójmieście. Mieszkaliśmy przy lesie. Piękny las i było tak cicho. To było miasto, a mimo wszystko dosłownie wjeżdżało się tak 10 minut na ubocze i była wręcz wieś. Był las, były krowy, może nie krowy, ale było naprawdę wiejsko i była cisza i spokój. I pewnego razu ktoś wspaniałomyślny z miasta postanowił, zbudujmy taką huśtawkę pod waszym domem. Wiecie, taki, że się wsiada i tak... Ktoś wie, jak to się nazywa? Jak? Tirolka, przepraszam. Tirolkę nam zbudowali. Zbudowali nam Tirolkę i to był najlepszy dzień mojego życia. Bo od tamtego czasu już nie było ciszy i spokoju, tylko ludzie przyjeżdżali samochodami, żeby jeździć na tej Tirolce pod naszym domem. To był wspaniały czas. Mój tata szczególnie go wspomina, kiedy o 7 rano przyjeżdża mama z trójką dzieci i krzyczą. I był właśnie ten wieczór, kiedy ktoś... Jeszcze na tej Tirolce nie tylko ludzie jeździli, ale stwierdzili wszyscy z okolicy, że to jest najlepsze miejsce na imprezy. Że nie ma lepszego miejsca. Tirolka, stary, idziemy na piwo na Tirolkę? Jasne. I po prostu z każdego wieczoru nagle tam się zaczęło życie. No i właśnie sobie się uczę, na komputerze się uczę, o, niech będzie tak. Uczę się na komputerze i jest hałas, wiecie, jest naprawdę taki, że wyprowadza mnie to z równowagi. Słyszę te dźwięki, nie mogę się skupić i wychodzę na balkon, jak to ja. W autorytecie. Przepraszam, można ciszej to już... Przepraszam? Możecie nie jeździć? Nikt mnie nie słyszy. O. Dobra, wracam do pokoju. Dobra, będę się uczył, skupię się, założę słuchawki, ale słyszę dalej krzyki, wiecie, wyzwisko, co? Nie, wychodzę. Wychodzę jeszcze raz. Przepraszam, możecie gdzie indziej pójść imprezować? I tylko zauważyli mnie i tylko pokazali pewien gest i to nie było to. Więc dość rozczarowany wróciłem do pokoju, ale wiecie, mój krzyk usłyszał chociaż ktoś z piętra wyżej, kto miał otwarte okno i również nie był zadowolony. Mój tata. Tata tylko wyszedł na balkon. Usłyszałem świst. I tak jak szybko oni uciekli. Nie zdążyłem nawet wejść na balkon, żeby zobaczyć, jak uciekają. Możliwe, że tata miał pistolet, ale nie jestem pewien. To jest niesprawdzona informacja. Ale kiedy ja wychodziłem na balkon, żeby uciszyć ryki, które mi przeszkadzały, mój ojciec słyszał mój krzyk. Mój ojciec wiedział, co się dzieje i on w autorytecie, kiedy wyszedł na balkon, wróg nie miał kiedy uciekać nawet, bo już ich nie było, zanim wyszedł. Oczywiście to nie byli wrogowie, to byli mili ludzie, na pewno fajnie, ale tak samo jest z naszym Bogiem, kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzą wyzwania, kiedy przychodzą zmartwienia i tylko to słyszysz, twój Bóg słyszy twój krzyk. Bardziej możesz usłyszeć Jego głos niż ryk wroga. Ryk wroga nie jest głośniejszy niż głos Boga. I to jest dzisiejsza obietnica dla nas, bo wszelką troskę możemy na Niego złożyć, gdyż On ma o nas staranie. Także czytamy w Efezjan 2 rozdziale, 14 wersecie. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedno, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I czytamy dalej, że obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój. Niósł go nam, przychodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Chcę Ci powiedzieć, skądkolwiek jesteś, jak długo jesteś w Kościele, może jesteś pierwszy raz w Kościele, może nie masz tak naprawdę relacji z Bogiem, może nigdy nawet się nie modliłeś, a może Twoja modlitwa to było lata temu. Chcę Ci powiedzieć, nieważne z jak daleka przyszedłeś, Bóg Cię zaprasza do swojego domu. Nieważne, jak daleką drogę przebyłeś, jakie zranienia, jakie zmartwienia po drodze zostały na ciebie włożone, Bóg patrzy ponad to. Już nie ma tego muru. Nie musisz być doskonały, nie musisz być święty, żeby przyjść do Boga. Nie musisz być idealny, żeby przyjść i doświadczyć Jego miłości. Wręcz, nie, że przeciwnie, ale im bardziej zobaczymy, że jesteśmy słabi, że mamy wyzwania, tym bardziej możemy zdać sobie sprawę, jak potrzebujemy Boga. Jeśli chcesz naprawdę doświadczyć pokoju w swoim życiu, otwórz swoje serce na to, że potrzebujesz Boga, że potrzebujesz Jezusa Chrystusa w swoim życiu, który może wlać szalom w twoje serce. Ale nie tyle wlać szalom w twoje serce. On nie chce tylko dać ci pewnego pokoju, On chce, żebyś chodził w pokoju. On chce, żebyś chodził w pokoju, abyś był w tym pokoju, abyś mógł chodzić i spotykać innych ludzi i mówić: ej, Bóg daje pokój, Bóg daje pełnię, Bóg daje coś ponadnaturalnego, czego nie ogarnia mój umysł, ale Jezus Chrystus przez swój pokój strzeże mojego serca i mojej duszy i mogę być pewien, że On jest ze mną. I ci ludzie będą patrzeć i tak, co jest z tobą nie tak? Miałem niedawno klientów, gości, przepraszam, w naszej kawiarni i jeden człowiek mnie pyta, co ty bierzesz, że taki jesteś? Ja mówię, wow, coś zrobiłem nie tak? Co jest grane? Ty i twoi koledzy. O Szymonie mówił jeszcze. Szymon, cieszę się, że jesteś. Myśleli, że jesteśmy braci, bo długie włosy zapuściliśmy. I mówi, wy coś bierzecie. Chcę dowiedzieć się, co za towar. Przepraszam bardzo, ale dzisiaj akurat nic nie brałem. On mówi, to co to jest? Ja mówię, jeśli powiem, to może pan zmienić mocno do mnie stosunek. On, wow. Dawaj. Ja mówię, chodzimy do jednego kościoła. Nie. Faktycznie się zląkł. Tak, co za kościół? Ja mówię, wiesz co, to jest kościół, który po prostu kocha ludzi. To jest Kościół, który wierzy, że Bóg, że z Bogiem można mieć relację. Że możemy tworzyć atmosferę w pracy, która będzie pełna wsparcia i pełna zachęty, i gościu był taki. Wow, chcę tego. I to jest niesamowite, że Boży pokój nie tylko jest dla nas, ale jest dla ludzi wokół nas. Boży pokój nie jest tylko dany Tobie, żebyśmy my nie musieli się martwić, ale jest dany nam także dlatego, abyśmy my mogli mówić innym dobrą nowinę, że nie musisz się martwić. Nie chodzi o to, żeby nie widzieć problemów. Nie chodzi o to, żeby zamykać oczy i udawać, że nie ma nas w swoich wyzwaniach. Chodzi o to, że Bóg jest tym, który może przeprowadzić cię przez każdą górę. Jeśli widzisz góry w swoim życiu, przez które nie da się przeskoczyć, Bóg i tak uczyni dziurę w tej górze, żebyś przeszedł dalej, bądź przeniesie te góry. Czasami to trwa, ale chcę, żebyśmy znali tą perspektywę, że On jest tym, który daje pełnię. On jest tym, który daje pokój. A kiedy przeczytałem werset z Efezjan o tym, że nie ma już muru pomiędzy nami, jest także fragment z Rzymian. 5:1. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Może nie tyle martwisz się o dzisiaj, może nie tyle martwisz się o rzeczy materialne, ale może martwisz się o to, co dalej. Co potem? Co jeśli odejdę już stąd? Co jest potem? Wiele razy mnie to martwiło, wiele razy mnie to stresowało. Mówię, Boże, chcę wierzyć, że jesteś dalej. I Bóg mówi, jest. I Bóg mówi, ja daję ci do tego dostęp. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Bóg patrzy na ciebie już z innej perspektywy niż myślisz. Bóg patrzy na ciebie przez miłość, którą Jezus Chrystus wylał dla nas, przychodząc 2000 lat temu i oddając swoje życie za ciebie i za mnie. Wiem, że wiele z nas słyszało już tą wiadomość tyle razy, ale to jest najlepsza wiadomość i trzeba ją powtarzać. I nigdy nie przestanę jej powtarzać. I choć czasami głupio jest ją powtarzać, niektórzy mogą powiedzieć. Ile można mówić o tym, o tej miłości Jezusa, zobacz, co się dzieje wokół nas, zobacz na ten rok, ale chcę ci powiedzieć, pomimo tego roku, pomimo COVID-a, pomimo pożarów, pomimo różnych sytuacji, pomimo politycznych napięć w naszym kraju, Bóg daje pokój tam, gdzie jesteśmy. Bóg daje pokój w miejscu, w którym jesteśmy. Nie tyle Go daje, ale możemy w Nim kroczyć, bo w Nim jest pełnia. A dla każdego z nas jest ta pełnia. Chcę ci powiedzieć, że Bóg ciebie kocha. Że Bogu zależy na tobie. On chce znać twoje serce. On zna twoje serce, ale chce, żebyś ty pokazał mu swoje serce. Złóżmy tą dumę z nas. My potrzebujemy Boga. Potrzebujemy Jego zbawienia. Potrzebujemy Jego ratunku. I tym bardziej ten rok nam to pokazuje. Tym bardziej nam to pokazuje, że potrzebujemy Chrystusa. A chcę ci powiedzieć, jeśli Go potrzebujesz i do Niego wołasz, On przychodzi. Jeśli są wyzwania w twoim życiu, On nie zostawia cię samego. On nie zostawia cię samej. On w swojej relacji z twoją żoną, On jest w tym. On chce ciebie podnieść. On w twojej pracy, On jest w tym. On chce ciebie podnieść. Tam, gdzie się zmagasz z różnymi wyzwaniami, On tam jest. On chce ciebie podnieść. On chce się z tobą kroczyć. Nie jesteś sam. Nie jesteś sam. Ale tak jak powiedzieliśmy na początku, niech modlitwa nie będzie ostatnią deską ratunku, ale będzie pierwszą reakcją. Niech będzie pierwszą odpowiedzią. Marzę o tym, żeby być człowiekiem modlitwy. Żeby być człowiekiem, którego ludzie kojarzą, wow, ten gościu się modli. Ten gościu chodzi z Bogiem. Z tego wierzę, że możemy być znani jako Kościół. Kościół, do którego ludzie przychodzą, bo wiedzą, że tam jest pokój. Ale nie dlatego, że jest po prostu fajnie, że jest fajny pokój, że jest fajne pomieszczenie, ale dlatego, że jest tam pokój, bo ludzie się modlą, bo ludzie żyją, bo ludzie tym żyją, bo ludzie kroczą z Bogiem, bo ludzie nie kroczą sami, bo ludzie nie biorą tego wszystkiego na swoje barki, ale wiedzą, że jest ktoś, z kim mogą dzielić swój bój, że mogą dzielić swoje troski, że możemy złożyć swoje troski na Niego. I to jest dobra wiadomość. A mam dobrą wiadomość dla tych ludzi, którzy dzisiaj myślą, jak zbliżyć się do tego Boga, o którym mówisz. Jak poznać tego Boga, o którym mówisz. Chcę ci powiedzieć, wystarczy tylko zawołać i uwierzyć. A On odpowie. Może nie odpowie stając przy tobie, może nie odpowie głosem z jasnego nieba, ale odpowie właśnie pokojem. Odpowie tym, że możesz być pewny, że On jest.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.